To jest Kortowska Audycja Literacka i zapraszam teraz do wysłuchania drugiej części rozmowy z Michałem Kotlińskim.
Mówiłeś, że napisałeś tę pierwszą książkę w wieku 20 lat. To naprawdę młody wiek. Nie chcę zadawać ci sztampowego pytania, bo go nie lubię. Czy nie byłeś za młody, żeby zacząć pisać? Czy to nie jest tak, że trzeba coś przeżyć, żeby pisać? Bo ja wcale nie chcę tak sztampowo zapytać. Wiesz, są osoby, które w wieku 20 lat kompletnie nie wiedzą, co zrobić ze swoim życiem, a ty jakby znajdowałeś się na drugim biegunie i napisałeś książkę.
Wiesz, to znaczy to, że ktoś napisze książkę, to nie znaczy, że wie jak żyć, nie? To też jest taka historia. To znaczy, to jest dobre pytanie, bo faktem jest, że w 20 latach zazwyczaj no, nie przeżył jeszcze tyle, co, nie wiem, Charles Bukowski na przykład, ceniony pisarz, nie wszyscy go lubią, ja też jakoś nie jestem fanem jakimś bardzo, bardzo dużym Bukowskiego, ale on chyba zaczynał po 40 w ogóle, pierwszy sobie tak napisał, a jest znany na całym świecie, jest uwielbianym pisarzem, więc to różnie
oczywiście
wychodzi.
Klasyk, można
klasyk
powiedzieć.
Poniekąd, tak. Więc to różnie wychodzi z tym wiekiem, to znaczy... Tak jak mówię, to, że napisałem książkę, to nie czyni mnie żadnym wielkim filozofem, tak, czy wielkim myślicielem. Jakoś tak to się ze mnie, wiesz, że tak powiem, wypłynęło to ze mnie na papier. Tak ci powiem.
I to była jakaś pochodna, myślę, no nie wiem, twoich zainteresowań, tego, co robiłeś jako taki młody człowiek, można powiedzieć, dopiero co po liceum, prawda?
Tak.
Ale też już nie ukrywajmy, że trzeba dysponować jakimś warsztatem. Oczywiście nie mam na myśli tego, że 20-latek nie umie pisać ani czytać, no ale jednak stworzyć książkę, napisać książkę, no to jednak trzeba, no tak jak powiedziałam, jakimś warsztatem dysponować. I tak było w twoim przypadku, skoro tę książkę napisałeś, jeszcze ją wydali i jeszcze otrzymała nagrodę.
Tak, no warsztat, to znaczy, no napisałem, to nie jest tak, że ktoś tam musiał po mnie jakoś bardzo poprawiać to, w sensie byłem w stanie to napisać, no jakoś tak ja też jestem rodziny polonistycznej, moja mama jest rodzice są po polonistyce obydwoje, moja mama jest wicedyrektorką szkoły i też uczy polskiego całe życie i historii, ojciec jest też literaturoznawcą, też przez 20 lat pracował na UWM na polonistyce, więc jakoś tak to czytanie te książki od zawsze mi towarzyszyły. To znaczy, to jest jedno z ważniejszych wspomnień mojego dzieciństwa. Jak siedzę latem w ogrodzie i czytam książkę. I to czytałem tak jeden, drugi, trzeci dzień, dwa tygodnie. Codziennie siedziałem, czytałem książki. I to jakoś tak... Nawet chwilami tego miałem dosyć. Ale rodzice mówi, masz czytaj, nie? Siadaj, czytaj. I czytałem, więc to chyba nikomu tego nie mówiłem. Ale tak właśnie było.
I co czytałeś? Pamiętasz jakieś takie tytuły, które ci zapadły w pamięć?
Na pewno to z takimi czytałem, że tak powiem, seriami. To znaczy, Pan Samochodziki czytałem, była taka seria Pan Samochodzik. Co więcej, taka była seria o Tomku Szklarskim, takim podróżniku młodym. Mhm. Tomek, tam był Tomek na tropach Yeti, Tomek, Tomek coś tam, coś tam zawsze.
Tak, tak.
W tytule tak było. Co więcej, był taki pisarz właśnie dla dzieci i młodzieży, Edmund Niziurski. Jego też czytałem. A później te siłą rzeczy się tak, które już... Później już sam zacząłem sięgać po te książki. Później przez okres liceum trochę mnie to mnie interesowało. W związku z czym mam trochę zaległości. Starałem się je nadrabiać, ale mam trochę zaległości, jeżeli chodzi o lektury szkolne w ogóle z liceum. Bo mnie niespecjalnie nauka, szczerze mówiąc, w liceum interesowała wtedy. Po czasie to doceniłem i zrobiłem się głupio, że tak mało się nauczyłem przez liceum. A te książki później, te, które później się zmieniały, tak?
A teraz? Tak, po co najchętniej teraz, sięgasz, jak tak masz wolną chwilę i chcesz poczytać po prostu coś dla siebie, dla przyjemności?
Nie mam tak, że gatunkowo podchodzę, czy do tego autora, albo tego... Co mi się trafi? To znaczy nie w sensie, że nie cokolwiek czytam, co mi wpadnie w ręce, ale jakoś tak bardzo różne książki. No nie wiem. Wczoraj wieczorem przed zaśnięciem czytałem Dziady, część drugą, Mickiewicza na przykład. Bo chciałem nadrobić, bo to właśnie jest jedna... Czasem się widzę albo się połekło,
rozumiem
czytało,
ciebie,
nie?
Bo
albo
ja też miałam takie...
Albo się nie czytało w ogóle, więc...
Ja może nie powinnam tego mówić jako prowadząca tę audycję, ale mogę przyznać się, że musiałam nadrabiać po liceum Mistrza i Małgorzatę,
no tak,
bo
ja
nie
tak
byłam
tak
tej książki w stanie przez nią przebrnąć w liceum.
Właśnie, bo to jest taka historia z tymi książkami w liceach, że po prostu trochę, to znaczy to jest trudna sprawa, bo to z jednej strony to są trochę za dojrzałe książki chwilami dla dzieci, prawda? Dosłownie, no, czy dla młodzieży, tak? Dla 15-latka, tak? Czy 16-latka. Ale z drugiej strony, to jak nie w szkole, to kiedy to dziecko sięgnie po tę książkę, nie? No to zastanów się, Magda.
No tak, my może jeszcze czytamy coś tam, ale no nie wszyscy czytają.
Właśnie należymy do tej, wiesz, do tej elity, że tak powiem, nieładnie, ale po prostu, no, ludzie nie czytają książek, to jest problem. To znaczy, ty mi powiesz pewnie więcej na ten temat. No, mamy co roku te takie wskaźniki.
Tak, badania, polskie badania czytelnictwa.
I chyba to jakoś tam wzrasta, ale to są promile.
Nie, no ale nie? Jednak słabo wypadają te badania.
Słabo to na pewno, to wiem, tylko to mi się wydaje, że to jakoś tam cały czas rosło. Minimalnie,
tak,
ale rosło.
Tak, ale statystyki podbijają na przykład kryminały ostatnio.
No tak, to prawda, kryminały, czy wiesz, czy romansy i to właśnie ludzie...
Albo jak wiesz, to się niektórzy śmieją, książki kucharskie.
No tak, ale tak właśnie nie jest, więc ludzie, wiesz, albo nie czytają, a jak już czytają, to właśnie takie książki po prostu, wiesz... gorszego sortu. Mm. Mm-hmm. No drugi, wiesz, no, jakby takie drugorzędne, nie? Mm. Nie czytałem wielkiej literatury, tylko czytałem jakieś takie właśnie kryminały, które, wiesz, nie wiem, czy ludzie patrzą na okładce, po okładce, nie? Po tytule, rozumiesz? Ja nie wiem po prostu, skąd ludzie biorą te książki.
Znaczy, no nie wiem, tutaj to jest pewnie dyskusja na oddzielną audycję, ale jakby tak tylko bym miała wspomnieć, to wydaje mi się, że też duży wpływ ma to, że ci autorzy kryminałów są dużo obecni w mediach. W mediach społecznościowych, sami mają konta, są obecni, robi się z nimi wywiady, są chętnie zapraszani do różnych programów śniadaniowych, nieśniadaniowych, jakichś internetowych, teraz modnych ostatnio. Więc wiesz, pewnie to jest też powód, bo jakby Adam Mickiewicz, czy Bukowski, czy Dostojewski nie przyjdzie do programu śniadaniowego, więc pewnie ma mniejszą siłę przybicia.
Znaczy, nawet mi nie chodzi o tych takich topowych... jakiś Remigiusz Mróz, czy nie wiem, czy Szczepan Twardoch. Nie chodzi mi o takich... Chodzi mi o to, że, nie wiem, na przykład chodzę co tydzień do Biedronki po zakupy i tam leżą takie jakieś dziwne książki. To znaczy, nie wiem, nie chcę oczywiście urażać nikogo, kto pisze te książki, czy wydaje, ale jakoś tak... Kiedy ludzie czytają te książki, a pomijają wybitną literaturę, to mnie trochę... No dziwi mnie, trochę smuci to. Ale no trudno, jakby
a
tak...
A powiedz, Michał, jakbyś miał komuś wyjaśnić to, co twoim zdaniem w tej takiej literaturze wyższego sortu, z wyższej półki można znaleźć?
Nie, wiesz, to może ja po prostu nie. Aha, w tym sensie, co można...
Tak.
Ja nie chcę jakoś tak bardzo szufladkować, bo to często ta granica jest płynna,
nie, ale,
prawda?
No płynna, jest to prawda, no ale nie ukrywajmy, że tak jak w muzyce, też doskonale o tym wiesz, czy w filmie, no może jest słaby film i dobry film, prawda?
Jazz i disco polo.
Na przykład jest muzyka, która korzysta z bardziej skomplikowanych kompozycji, naprawdę wypracowanych, a jest disco polo, które korzysta z dwóch dźwięków. I tak samo literatura. Jest literatura, której na przykład autor, chociażby jak nasza noblistka Olga Tokarczuk, prawda, charakteryzuje się ogromną wiedzą, odczytaniem, znajomością mitologii, historii, a jest literatura autorów, którzy nawet jeżeli są mądrymi ludźmi, to na przykład na potrzeby marketingowe spłaszczają to wszystko tak, żeby trafić do większej grupy odbiorców. No nie ukrywajmy tego, bo tak jest. Mhm. Więc chciałabym, żebyś po prostu powiedział.
Wszystko
powiedziałaś już. Co w tych książkach? No na przykład... Powiedz, sięgnąłeś wczoraj wieczorem po te dziady i powiedz po co, czego w tych
tak,
dziadach
słuchaj, po prostu
szukałeś.
W liceum po łebkach tu przyleciałem przez te dziady, że tak się nieładnie wyrażę. I mało pamiętam, a no, mówi się, że to jest wybitny tekst.
I jakie masz refleksje po tej lekturze wczorajszej?
Wczoraj przeczytałem poema, czyli taki początek sam. Mhm. Na kilka stron, taka krótka wypowiedź, że tak powiem, upiora. Mhm. I dziady część drugą, czyli taki fragment... Też niedługi. Tam później te dziady, część czwarta, trzecia są najdłuższe. Te drugie, część druga jest, też nie jest długi tekst. Znaczy ja pomyślałem, że po prostu warto, no, że trzeba znać taki tekst i dlatego specjalnie poszedłem do biblioteki, pożyczyłem i zacząłem to czytać, ale ja też nie jestem jakoś dużym znawcą poezji, a myślę, że warto, więc a to jest też pisane, te teksty to też są takie teksty, no. No poetyckie poniekąd. Mhm. Więc to warto, no... Pomyślałem, że wstyd jest tego nie znać, dlatego po to sięgnąłem. Mhm. Różne rzeczy, że tam przeróżne. Ostatnio, parę dni wcześniej czytałem, jak już mówimy o tym, o tych lekturach aktualnych. Ja też słucham dużo muzyki rapowej, może nie widać tego, ale od dziecka. W zasadzie to od młodości słucham dużo muzyki rapowej i hip-hopowej i śledzę ten rynek cały czas. On się bardzo rozrósł przez te wszystkie lata. Od mojej młodości teraz i ta muzyka cały czas jest dla młodych ludzi bardzo ważna też. Dla starszych jak ja też. Ale dla młodych to cały czas jest ten rap, obecnie rap jest takim trochę popem. To znaczy, to jest po prostu tak popularna muzyka, może w mediach, nie wiem, głównego nurtu tego nie widać specjalnie, ale po prostu młodzi ludzie się zasłuchują w takiej muzyce i on i to ich wyraźnie interesuje. I też czytam wszystkie te książki, które bo od pewnego czasu dłuższego raperzy wydają też różnego rodzaju książki. I dosłownie kilka dni temu skończyłem książkę takiego rapera Rahim, z takiej legendarnej formacji Paktofonika, taki był zespół kiedyś.
Właściwie pierwszy polski rap, można powiedzieć.
No może nie pierwszy, ale jakby...
Takie początki, no.
Właśnie tego się słuchało po prostu, nie?
Tak,
tego się słuchało w dzieciństwie, dosłownie, prawda? I to jest właśnie chłopak z tego zespołu. I napisał taka książka, wspominkowa głównie, ale... nie chcę tutaj mówić źle o tej książce i o tym raperze, dlatego że tego człowieka bardzo szanuję za muzykę, którą robi.
Ale tę książkę powinien sobie podarować?
Ale książka trochę jest taka... No właśnie, niespecjalnie dużo wnosi do czegokolwiek, powiem szczerze. Tak jak mówię, nie chcę urażać, szanuję, ale ta książka jakoś tak... Tak jak mówisz... Jak ty to ująłaś?
Och, jeśli chodzi o te... półki literatury?
Nie, w sensie, że nie,
że nie wnosi.
Mogłeś nie ukazać, tak powiedziałaś?
Tak, że nic by...
Mógł sobie darować. Właśnie, niestety mógł sobie darować.
No właśnie, bo czasami artyści, kiedy sięgają po drugi jakby środek wyrazu, chcą się wypowiedzieć w postaci książki, to czasami się okazuje, że lepiej jednak w przypadku muzyków wypowiadali się za pomocą muzyki, albo odwrotnie, prawda? Jeżeli pisarz sięga po muzykę, nie wiem, czy są takie przypadki, pewnie są. To się okazuje odwrotnie. No tak to bywa, tak może być. No, ale... Dobrze, Michał, wróćmy do twojej twórczości jeszcze na chwilę. Powiedz mi, która z twoich książek tobie się bardziej podoba? Czy Miłość zwija się w bibułkę, czy Święty od ćpunów, którą...
Ja lubię te teksty, obydwa. Po czasie patrząc na to, to widać, że trochę w Miłości, w tej pierwszej książce, że jest trochę takiego, jakby to ująć, takiej młodości, błędy młodości, takie po prostu za przeproszeniem gówniarstwo po prostu. I to widać, że to młody człowiek pisał i te to po prostu niektóre jakieś opinie, czy tezy, czy osądy, czy motywy. Widać, że są trochę pisane po prostu przez młodego człowieka. Aczkolwiek, tak jak mówię, ja lubię ten tekst. A z Świętym od ćpunów... też lubię. To są trzy opowiadania, tak jak mówię. Dwa dłuższe, jedno krótkie dosyć. I to jest trudne pytanie, wiesz co, bo to wiesz, które dziecko najbardziej kochasz. Nie? To jest coś w tym stylu, nie? Rozumiesz? Jakby nie mówię, że to ma taką wartość, jakbym miał dziecko
rozumiem.
Z żoną.
Ja wiem, że to jest trudne pytanie i takie może nie do końca mądre.
Znaczy nie, fajnie, że
ale miałam nadzieję, że sprowokuje, wiesz, twoje refleksje o tych twoich dwóch utworach po prostu, nie?
Trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie.
Wiesz, bo też nie ukrywajmy, że na efekty twórczości jakiejkolwiek, czy to właśnie płytę, czy film, czy wiersz, czy cokolwiek, mają też wpływ okresy w życiu i to, w jakim miejscu się znajdujemy, co przeżywamy akurat. Też wiedza się zmienia, prawda? No bo pierwszą książkę pisałeś, tak jak już mówiliśmy, miałeś 20 lat, tak. Pewnie pisząc drugą już byłeś trochę mądrzejszy, wiedziałeś trochę więcej. Może też miałeś więcej dystansu do literatury, nie wiem. Wyłuskałbyś jakieś takie znaczące różnice, jakie tobie towarzyszyły między tymi dwiema książkami? Tworzeniem ich tak naprawdę.
Bo też ten Święty od ćpunów to Miłość wyszła w 2008 roku. Święty od ćpunów wyszedł w 2013. To niby jest 5 lat różnicy. A te teksty też były troszkę wcześniej napisane, więc jakby... powiem ci, że teraz piszę dojrzalej niż to widać w tych dwóch książkach, o których rozmawiamy. Jak teraz coś piszę, nie chcę tutaj opowiadać, że wyjdzie za rok, czy za pół roku, czy za dwa lata, bo po prostu nie wiem tego. Chciałbym teraz najpierw, powiem ci szczerze, jak już o tym mówimy, to chciałbym wydać moją rozprawę doktorską drukiem, więc mam zamiar przy tym przysiąść, bo to jakby tak jeszcze muszę poprawić dość mocno, bo zawsze przy obronie doktoratu są recenzje, są różne.
W tych recenzjach wtedy można tak, właśnie się tych, czegoś dowiedzieć, co poprawić.
Tak. Ale też jakby chodzi o to, że...
Do książki też inaczej to musi wyglądać trochę,
tak,
prawda?
Tak, dlatego, że właśnie po prostu te błędy, które recenzenci znajdują, one powinny po prostu być uwzględnione w finalnym tekście. Tak. Więc jakby tak czeka mnie trochę jeszcze takiej właśnie pracy przy tym, ale chciałbym to najpierw wydać, a później ta proza niestety moja musi poczekać. Ale powiem ci, że jak teraz coś piszę, jakieś fragmenty krótkie, to są dojrzalsze rzeczy niż te dwie książki, które się ukazały. To znaczy, może nie tematycznie dojrzalsze, bo jakby tematyka jest podobna cały czas.
Sposób pisania trochę inny.
Sposób pisania jest trochę inny.
Tak,
taki, trochę,
tak nie mam.
Trochę więcej właśnie pokory chyba we mnie jest. Aha. W tych nowszych
historiach. To pewnie to moje pytanie byłoby bardziej aktualne odnośnie tych różnic, mam na myśli. To pytanie byłoby bardziej aktualne, gdybyś już wydał coś kolejnego, jeśli chodzi o prozę. Wtedy można pewnie by te różnice bardziej zauważyć.
Tak jest.
To czego cię życzyć, Michał, jeśli chodzi o literackie takie plany, marzenia? Z czego byłbyś zadowolony, żeby ci się spełniło?
Żebym miał czas, żeby pisać prozę.
A teraz ci tego czasu brakuje?
Trochę tak.
To tego tobie życzę i od razu zapraszam ciebie, jak wydasz kolejną rzecz. Czy to będzie zbiór, cokolwiek. Dobra. Coś, co będzie literaturą, to jesteś zaproszony do tej audycji.
Dobra.
Jeszcze raz przypomnę, że mam do przekazania książkę Michała, Święty od Ćpunów. Proszę napisać w wiadomości prywatnej na Facebooku Kortowskiej Audycji Literackiej, na fanpage'u. Łatwo jest znaleźć ten fanpage, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na Facebooku i od razu się wyświetli. Kortowska Audycja Literacka w Radiu UWM FM. I w ogóle zapraszam do odwiedzania tego fanpage'a, bo tam są zdjęcia, zapowiedzi, audycji, tematów i różne inne ciekawe rzeczy. Michał Kotliński był dzisiaj moim gościem. Dziękuję tobie bardzo za wizytę.
Dziękuję uprzejmie.
Powoli kończymy dzisiejsze wydanie Kortowskiej Audycji Literackiej. Chciałabym powiedzieć wam, drodzy słuchacze, że audycja będzie nadawana także w wakacje. W pierwszą niedzielę lipca i sierpnia, jak zwykle o godzinie 16. A w lipcu spotkamy się z Kazimierzem Brakonieckim, który napisał nową książkę, oraz z Kasią Górą, która zadebiutowała tomikiem poezji. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a dziś za uwagę dziękuję, Marta Wiśniewska. Do usłyszenia.